Maciej Trojanowski, witam i zapraszam na magazyn informacyjny Radia Łódź. Słuchasz i wiesz podsumowanie tygodnia, w którym mówimy o najważniejszych wydarzeniach mijających dni. A dzisiaj powiemy m.in. o wynikach drugiej tury wyborów prezydenckich, także w województwie łódzkim, o epidemii koronawirusa i zakażeniach w regionie, o rosnących cenach, a także o historycznym wydarzeniu na Uniwersytecie Łódzkim. Zapraszam. A zaczynamy od wyników drugiej tury głosowania w wyborach prezydenckich. Według oficjalnych już danych ze wszystkich komisji wybory wygrał Andrzej Duda, który w wyścigu z Rafałem Trzaskowskim zdobył nieco ponad 2 punkty procentowe głosów więcej. Walka była zacięta i w zasadzie do ostatniej chwili przed ogłoszeniem oficjalnych wyników przez PKW nie można było być pewnym na 100%, że urzędujący prezydent wywalczy reelekcję. Ale my teraz przyjrzyjmy się wynikom w samym województwie łódzkim. Tu urzędujący prezydent poprawił swój wynik z pierwszej tury i uzyskał ponad 54% głosów. Również frekwencja była wyższa niż w pierwszej turze. Łódzkie to czwarte województwo w kraju z najwyższą frekwencją. Do urn poszło tu niemal 70% uprawnionych do głosowania. Lepiej było tylko w województwie pomorskim, małopolskim i mazowieckim. W łódzkim widać jednak różnice w stosunku do wyborów ogólnopolskich. Jak zauważa politolog dr Maciej Onasz, w regionie nastąpiła przede wszystkim mobilizacja elektoratu na wsiach. W mniejszym stopniu niż w mieście.
W stosunku do tendencji ogólnopolskich mamy pewne różnice, mianowicie to, co jest najistotniejsze. Między pierwszą a drugą turą nastąpiła w mniejszym stopniu dodatkowa mobilizacja elektoratu wielkomiejskiego, czyli w naszym wypadku elektoratu w samej stolicy województwa. Natomiast znacznie istotniejszy był wzrost na obszarach wiejskich. I też to w obszary wiejskie, najmniejsze miejscowości mają wyższą frekwencję niż średnia krajowa.
Wsie w regionie licznie poszły do urn, mimo że w miastach również nastąpiła mobilizacja. W samej Łodzi frekwencja osiągnęła poziom 70%. W Łodzi również wygrał Rafał Trzaskowski, zdobywając prawie 64% głosów. Prezydent miasta Hanna Zdanowska ma nadzieję, że takie zainteresowanie wyborami się utrzyma na dłużej wśród łodzian, bo wcześniej były z tym problemy.
Łódź nie miała zazwyczaj tych dużych frekwencji, jeśli chodzi o ten akt wyborczy, kiedy decydujemy o tym, jak będziemy żyli i w jaki sposób będziemy żyli. W związku z czym bardzo mi cieszy, że tak duża rzesza łodzian poszła do wyborów.
Mimo dużej frekwencji w stolicy województwa to właśnie mniejsze miejscowości pozwoliły w Łódzkiem poprawić wynik Andrzejowi Dudzie. I to właśnie dzięki temu województwo jest jednym z sześciu, gdzie wygrał urzędujący prezydent.
Już po pierwszej turze wskazywaliśmy, że w szczególności Andrzej Duda ma dwie bardzo duże rezerwy, jeżeli chodzi o elektorat. Byli to seniorzy i był to obszar wsi. Przynajmniej jeżeli chodzi o wieś, mamy bardzo znaczący wzrost frekwencji między pierwszą a drugą turą i to też przekłada się na wyniki, które widzimy.
Co jednak warto zauważyć, Andrzej Duda nie wygrał również w Skierniewicach. Tam ponad 51% zdobył Rafał Trzaskowski. Z kolei w Piotrkowie Trybunalskim czy w Sieradzu urzędujący prezydent wygrał minimalnie. Zdaniem posła PiS Włodzimierza Tomaszewskiego takim wynikom nie można się dziwić.
To, co zostało dokonane przez Andrzeja Dudę na rzecz tych społeczności lokalnych, także i rolników wsi, jest tak dużej skali odczuwalne, że tam się to docenia.
Zdaniem posła Tomaszewskiego inaczej jest w miastach.
W dużych miastach raczej skupiano się na tym ogólnym wrażeniu.
A zatem w województwie łódzkim bardzo wyraźnie widać podział, o którym od dłuższego czasu mówią politolodzy. Większe miasta kontra Polska powiatowa. Jak się okazuje, to właśnie wyborcy z mniejszych miejscowości byli kluczem do wygranej urzędującego prezydenta nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. Teraz spójrzmy jeszcze na mapę wyborczą województwa łódzkiego, a w zasadzie na dwie mapy. Na tę z wynikami i tę z frekwencją. Gdzie była największa i w których miejscach, który z kandydatów mógł liczyć na największe poparcie? O tym teraz Krzysztof Tubilewicz.
Rafał Trzaskowski wygrał wybory w samej Łodzi i najlepsze wyniki osiągnął w powiatach składających się na łódzką aglomerację, a także w Piotrkowie i Skierniewicach. Na frekwencyjnym podium znalazły się, podobnie jak w pierwszej turze, powiaty Łódzki Wschodni, Skierniewicki i Opoczyński. Skupmy się teraz na Łodzi. Do lokali wyborczych wybrało się ponad 70% mieszkańców miasta. Ci, jak zapewniają władze, już od powyborczego poniedziałku 2 tygodnie temu mogą liczyć na weekend pełen atrakcji, darmowych lub za symboliczną złotówkę. Rekord w łódzkich komisjach obwodowych w ogóle dzierży 5. Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Podgórnej. To obwód rzecz jasna zamknięty. Swój głos oddało tam blisko 92% pensjonariuszy, którzy też prawie jednoznacznie, bo w 95% opowiedzieli się za Andrzejem Dudą. Jesteśmy w szoku, nawet ci, którzy nigdy wcześniej nie zainteresowali się wyborami, zagłosowali, powiedziała mi jedna z przedstawicielek personelu. Jeśli chodzi o otwarte obwody, tutaj laur pierwszeństwa mają mieszkańcy Redkini głosujący w szkole podstawowej numer 19 i w zdecydowanej, bo blisko 3/4 ilości głosów opowiedzieli się za Rafałem Trzaskowskim. Z możliwości niegłosowania skorzystał tam zaledwie co piąty z uprawnionych. Najmniej po drodze do lokalu wyborczego było mieszkańcom ulicy Przędzalnianej, przypisanym do zespołu szkolno-przedszkolnego numer 3. Tam podczas zamykania lokalu pustkami świeciła ponad połowa z wydrukowanych list wyborców. Frekwencyjny rekord w Łódzkiem w skali gminy to Słupia między Skierniewicami, Łodzią a Rawą Mazowiecką i blisko 87% jej mieszkańców, którzy wczoraj wybrali się na spacer do lokalu wyborczego. I to im, czy też miejscowej OSP, ma się dostać wóz ratowniczo-gaśniczy jako gminie z największą frekwencją również w ramach dawnego województwa skierniewickiego. Inne wyróżnione samorządy, które otrzymają wozy, a raczej promesy na ich dofinansowanie do końca roku, to gmina Wodzie Rady z byłego województwa sieradzkiego i gmina Inowłódz z byłego województwa Piotrkowskiego. Gmina Nowosolna koło Łodzi ponownie może się chwalić wysoką frekwencją, ale wozu zgodnie z zasadami akcji już nie otrzyma. Ten trafi do gminy Pabianice. Wyniki drugiej tury wyborów w Sieradzu wskazują, że sytuacja z pierwszej tury mogła być nieprzypadkowa. Mam tu na myśli rezultaty bardzo zbliżone do wyników ogólnopolskich. Dwa tygodnie temu słupki poparcia w przypadku wszystkich 11 kandydatów nie różniły się o więcej niż 0,5% w porównaniu do wyników ogólnych. Wczoraj sieradzanie również głosowali reprezentatywnie, to znaczy Andrzej Duda zdobył 50,92%, a Rafał Trzaskowski 49,08% głosów.
Tyle o rozstrzygnięciach wyborczych i statystykach. A jak wybory były komentowane przez lokalnych polityków? Chyba najczęstsze określenie to podział, bo urzędujący prezydent wygrał przewagą nieco ponad 400 tysięcy głosów, a każdy z kandydatów zdobył ich ponad 10 milionów. To przy najwyższej w historii frekwencji pokazuje, jak wyborcy są właśnie podzieleni. Choć doradca prezydenta Andrzeja Dudy i również radny sejmiku województwa łódzkiego Paweł Sałek w rozmowie z Radiem Łódź wskazywał, że różnica głosów jest zbliżona do tej z wyborów sprzed 5 lat.
No, różnica pomiędzy kandydatami wynosi około 500 000 głosów. To jest chyba ten wynik zbliżony, jeśli chodzi o już bezpośrednie liczby, który był 5 lat temu pomiędzy panem Andrzejem Dudą a prezydentem Bronisławem Komorowskim, więc te 500 000 pan prezydent Andrzej Duda ma więcej. Oczywiście frekwencja wtedy była zupełnie inna i też czas tych wyborów i to, że pan prezydent startował jako kandydat, jako europoseł dzisiaj, no jednak ten bagaż, można powiedzieć, 5 lat sprawowania urzędu, on miał i swoje plusy, ale miał też minusy, ponieważ wiele razy pan prezydent był atakowany za różnego rodzaju swoje posunięcia. Chociaż to trzeba wyraźnie powiedzieć, wiele z tych propozycji programowych, które przedstawił 5 lat temu, zostały zrealizowane. A także mam nadzieję, że te propozycje i sprzed 5 lat, i przede wszystkim te, które były zaproponowane w kampanii wyborczej, dalej będą mogły być realizowane.
Przerwę na chwilę, wrócę do tych gdzieś prawie 10 milionów, które zagłosowały na Rafała Trzaskowskiego. Jaką propozycję będzie miał prezydent Andrzej Duda do tych wyborców, którzy zagłosowali inaczej? No bo to bardzo znaczna liczba Polaków. Jak pan prezydent...
Absolutnie tak, panie redaktorze. No to pan prezydent, tak jak powiedział na podczas wieczoru wyborczego i podczas swojej kampanii, zwracał uwagę na to, że do wszystkich Polaków, swoich współobywateli, podchodzi z szacunkiem do ich poglądów, religijności, preferencji różnego rodzaju, więc o tych 10 milionach nie można zapominać. To są ludzie, którzy dokonali swojego indywidualnego wyboru, mieli do tego święte prawo i takiego wyboru dokonali i trzeba po prostu w tym kraju normalnie dalej żyć, normalnie funkcjonować i działać tak, żeby Polska mogła się dynamicznie rozwijać i na pewno pan prezydent Duda będzie brał pod uwagę te głosy, które były oddane na pana Rafała Trzaskowskiego i będzie miał na względzie tych wyborców, którzy mieli inne zdanie i absolutnie tego innego zdania czy do innego kandydata mieli pełne prawo.
Czy jednak tak rzeczywiście będzie? Wątpliwości ma łódzki poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski, który również był gościem Radia Łódź.
Bo sytuacja jest nieciekawa. Niewątpliwie te wybory są przegrane, ale one nie są przegrane dla Rafała Trzaskowskiego, bo on przez te 3 tygodnie...
No są przegrane, bo przegrał, nie został prezydentem.
Przez te 3 tygodnie osiągnął niebywały wynik, przekonał 10 milionów Polaków do swojej wizji, a to były tylko 3 tygodnie, nierówne szanse, bo przecież przypomnę o tym, prezydent Duda miał 3 razy więcej pieniędzy do wydania, mówił o limitach wyborczych. No i
to
oczywiście,
tak jak to urzędujący prezydent,
i oczywiście
prawda?
Ponad 100 ministrów, którzy zamiast
tak to
pracować...
Jest w demokracji.
A to nie jest akurat typowe. Ponad 100 ministrów, rekordowa ilość ministrów z PiS-u w obecnym rządzie, która rozjechała się.
Bronisław Komorowski rozjechała się
po całej
się
Polsce
reelekcję.
I zamiast.
To Platforma Obywatelska też cała była.
Zamiast rządzić państwem, prowadzili kampanię prezydentowi Dudzie. No to nie jest normalna sytuacja.
Powiedział
cały
pan, że nie można tego zmarnować, bo 10 milionów Polaków zagłosowało za Rafałem Trzaskowskim, z drugiej strony 10 milionów Polaków powiedziało nie. No tak. Rafałowi Trzaskowskiemu.
Tak, no Polska nam się podzieliła równo na pół. To jest dramatyczny podział, bo to nie jest tylko taki podział, który polega na tym, że my uwierzyliśmy jednemu kandydatowi, my uwierzyliśmy drugiemu kandydatowi.
A jaki to jest podział?
O, znacznie głębszy. Gdyby towarzyszył mi pan w czasie moich podróży, nie tylko po Łodzi rzecz jasna, bo tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ale po tych maleńkich miejscowościach, po rynkach, w Strykowie, Łowiczu, Opocznie, Tomaszowie, i był świadkiem tych rozmów z Polakami na temat naszej przyszłości, to widziałby pan 2 światy. Czyli z jednej strony oczywiście wiele sympatycznych, wspaniałych rozmów z Polakami, którzy popierali Rafała Trzaskowskiego, ale też byli tacy, którzy ewidentnie identyfikowali się z tą wizją Polski, którą reprezentował.
No tak, ale to chyba normalne. Jedni
to
są
normalne,
za jednym kandydatem,
to normalne,
drugi za
ale ta
drugim.
Nienawiść, która towarzyszyła tym rozmowom.
Ale może to emocje związane z kampanią wyborczą.
Jeżeli zdarzały się nam takie sytuacje, w których te emocje polegały na tym, że ktoś, wystarczy tylko, że ktoś zobaczył, że opowiadamy się za Rafałem Trzaskowskim, że mamy ze sobą ulotkę Rafała Trzaskowskiego, nazywał osoby rozdające ulotkę Żydami, Niemcami, gejami. Ja mam wrażenie, że Polacy, część Polek i Polaków zaczęła mówić paskami z publicznej telewizji.
Na to, że podziały są rzeczywiście głębokie, a wybory budziły duże emocje, wskazuje choćby liczba protestów wyborczych, jakie wpłynęły do czwartku do Sądu Najwyższego. Jest ich blisko 1000. To dużo, biorąc pod uwagę, że 5 lat temu było ich tylko kilkadziesiąt. A w tym roku przecież czasu na ich składanie było wyjątkowo mało, bo tylko 3 dni. Teraz sąd będzie miał tylko kilkanaście dni na ich rozpatrzenie, wyjaśniał na naszej antenie adwokat Andrzej Śmigielski.
Wyniki wyborów budzą emocje polityczne, prawne również. Musimy rozróżnić 3 sytuacje, bo są 3 podmioty, które są uprawnione do złożenia protestów wyborczych. Po pierwsze obywatele, którzy w dniu wyborów byli wpisani na listę wyborców danej komisji. Po drugie przewodniczący komisji wyborczej. Po trzecie pełnomocnik wyborczy. I protesty te różnią się w sobie, bowiem obywatel powinien kwestionować swoje prawa dotyczące wyborów.
Czyli na przykład uważam, że nie pozwolono mi zagłosować. Nie miałem możliwości albo nie dopełniono wszelkich starań, żebym mógł zagłosować.
Dokładnie. Na przykład w dniu wyborów udała się osoba do lokalu wyborczego i przy jej nazwisku widniał już podpis. Wówczas nie dostanie nowej karty do głosowania, co pozbawia jej prawa głosu i taki protest wyborczy narusza zasady dotyczące przeprowadzania wyborów i będzie on zasadny, jeżeli będzie miał wpływ na wynik wyborów, na ustalenie wyniku głosowania lub przebiegu głosowania.
No tak, panie mecenasie, ale trudno przypuszczać, że jeżeli ja złożę protest, że nie mogłem zagłosować, bo ktoś się za mnie podpisał, trudno przypuszczać, żeby jeden głos miał znaczenie w tym sensie, żeby zmienił wynik wyborów. Różnica co prawda była minimalna, ponad 400 tysięcy głosów pomiędzy jednym a drugim kandydatem, no ale jeden głos, nawet 10 tysięcy głosów, nie zmienia tutaj absolutnie niczego.
Ale taki protest wyborczy na pewno zostanie uznany za uzasadniony. Jeżeli taka liczba protestów wyborczych będzie większa, są już wówczas szanse, że uwzględnienie protestów wyborczych może mieć wpływ na wynik wyborów i wtedy Sąd Najwyższy może stwierdzić ważność lub też nieważność wyborów.
Dopiero kiedy Sąd Najwyższy stwierdzi ważność wyborów, prezydent Andrzej Duda będzie mógł złożyć przysięgę, a ta uroczystość zaplanowana jest na 6 sierpnia. Tu Radio Łódź i magazyn Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia. Teraz o trwającej wciąż epidemii koronawirusa, bo choć patrząc na ulice miast województwa można odnieść wrażenie, że się skończyła, to jest wręcz odwrotnie. W Polsce wciąż notowane są duże dzienne liczby zakażeń, a sytuacja w niektórych instytucjach jest ciężka, choćby w domach pomocy społecznej, gdzie wprowadzone na początku epidemii surowe zasady sanitarne i całkowity zakaz odwiedzin nadal obowiązują. Niestety nie jest to dobra informacja ani dla mieszkańców domów, ani dla ich rodzin. Zrozpaczone rodziny proszą o pomoc i pytają, skoro z zachowaniem społecznego dystansu i maseczką możemy iść do restauracji czy do kina, możemy nawet jeździć taksówką, dlaczego więc pensjonariusze są zamknięci w domach, z których nie wolno im wychodzić nawet do ogrodu? Sprawą zajęła się Dorota Matyjasik.
Mama pani Alicji jest pensjonariuszką jednego z łódzkich domów pomocy społecznej. Nie widziały się od marca, od kiedy wprowadzono stan epidemii i całkowity zakaz odwiedzin w domach. Pani Alicja opowiada, że już piąty miesiąc starzy ludzie są zamknięci w budynkach. Nie wolno im wychodzić, nie wolno do nich wchodzić, nie można nawet podać paczki.
Pozamykali budynek, ja byłam ostatnią matki, brama się na chwilę otworzyła na parking. Moja matka była na drugim piętrze w budynku, to jest drugi raz taki incydent miałam. Oni mi bramę zamknęli i mnie straszyli policją, że ja naruszam bezpieczeństwo pacjentów. Pani sobie wyobraża? Ja matki nie widziałam od marca. Moja matka zarosła jak dzik, bo nie ma fryzjera, nie może jej wejść umalować włosów i nie ma kontaktów z nami. Przecież ona ma 91 lat. Oni są uwięzieni w tych domach. Im nie wolno wyjść, im nie wolno się spotykać z rodzinami. Dyrekcja nie życzy sobie podawać nawet paczek, chodzi, że kupią pacjentom, co potrzebują. Na jakiej podstawie, się pytam.
Starszą osobę oczywiście można zabrać do siebie, ale wtedy po powrocie czekałaby ją 14-dniowa kwarantanna w całkowitej izolacji. To nieludzkie, mówi pani Alicja, a są pensjonariusze, którzy sami nie potrafią nawet zadzwonić do rodziny.
Nie przychodzi do nich ksiądz, gdzie dla nich to była rozrywka, no i wie pan, co to dla starych ludzi kościół w sobotę. Trzeba się wyszykować, iść na mszę. Msze są organizowane, a im nie wolno księdza puścić do obiektu? Płakać mi się chce. Prosiłam ich o znalezienie rozwiązania, że się ubierzemy w kombinezony, w maski. Pozamykali jak w więzieniach, jak w gettach i koniec. I niech umierają.
Szymon Kostrzewski, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta, zapewnia, że zna problem i robi wszystko, by poprawić sytuację pensjonariuszy i ich rodzin.
Wysyłaliśmy tutaj z urzędu pismo do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o zasugerowanie jakiegoś rozwiązania. Dostaliśmy odpowiedź od wojewody, no, że możemy opracować stosowną procedurę po skonsultowaniu z panem epidemiologiem. I to właśnie robimy teraz w porozumieniu z naszymi dyrektorami DPS-ów, tak żeby taką procedurę bezpieczną dla wszystkich, ale umożliwiającą kontakt wytworzyć i prześlemy ją do sanepidu do opiniowania. I potem wdrożymy. No to właśnie jest różnie, bo wiem, że przyrodnicza prowadziła taką procedurę na przykład.
Przyrodnicza, o której mówi dyrektor Kostrzewski, to Miejski Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Tam też pacjenci przebywają tygodniami i miesiącami, też jest zakaz odwiedzin. Ale personel nie tylko nie zabrania, ale wręcz pomaga w kontaktach z rodziną.
Umożliwiamy właśnie rodzinom takie spotkanie na świeżym powietrzu. Co ważne, muszą być zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa i dla naszego pensjonariusza, i dla personelu, więc wszyscy odwiedzający mają możliwość spotkania się w naszym ogrodzie. No i muszą mieć założone maseczki, rękawiczki i zachować ten dystans 1,5-2 metry od swojego bliskiego.
Prawie wszystkie domy mają jakieś ogrody czy ogródki. Czy podobnych zasad nie można wprowadzić w DPS-ach?
Też można z tego skorzystać, tak? Albo pomieszczenia wewnątrz, albo jeżeli jest możliwość na zewnątrz, to na zewnątrz. Najważniejsze dla nas było to, że opinia wojewody, bo wojewoda wprowadził to ograniczenie, więc samowolnie nie możemy tego robić, ale dał takie zielone światło po konsultacji z sanepidem. Wydaje mi się, że to powinno być jeszcze w lipcu.
Marta Modlińska, dyrektor Biura Wojewody.
Wszystkie polecenia wojewody łódzkiego dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 są wydawane na podstawie wytycznych, które są przygotowywane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar odesłał nas do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Naprawdę, mam dużo pracy, a pani mnie przytrzymuje. Ja wiem, czym się zajmuję i wiem, kto za co odpowiada. Ministerstwo Pracy. Do widzenia.
Pytamy więc w resorcie pracy i polityki społecznej. Wiceminister Iwona Michałek.
Oczywiście na początku pandemii myśmy zamknęli wszystkie DPS-y, zamknęli. Rekomendowaliśmy zamknięcie, bo minister rodziny, pracy i polityki społecznej nie może czegoś zamknąć. myśmy rekomendowali zamknięcie organom prowadzącym. Natomiast w tej chwili myśmy rekomendowali otwieranie 3 tygodnie temu, może nawet więcej. I jest absolutna możliwość wyjścia do ogródka, jeżeli jest dom pomocy społecznej w jakimś ogrodzie, możliwość odwiedzenia, oczywiście pod wszystkimi reżimami sanitarnymi.
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zapewnia, że takie procedury bezpiecznych spotkań dla rodzin są już opracowywane.
Powiem tak, nieludzkie czy ludzkie, bo jednak my walczymy cały czas, żeby pandemia nie dostała się do DPS-u, bo z chwilą, kiedy tam dociera, to szanse na uratowanie osób maleją i to znacznie, bo w większości osoby, które są w naszych DPS-ach, są to osoby nie tyle starsze, ale przede wszystkim często wielonarządowo schorowane, w związku z czym to jest ta najwyższa grupa ryzyka, z którą się mierzymy. My w tej chwili pracujemy, żeby opracować jakiś system możliwości odwiedzin przede wszystkim przez najbliższych, bo te więzi rodzinne i te emocje, które się z tym wiążą, z braku kontaktów, są szalenie istotne.
W resorcie pracy ma być przedstawiony raport na temat otwierania domów pomocy społecznej. W Łodzi bezpieczne spotkania z rodziną mają być umożliwione jeszcze w lipcu.
To, że epidemia jeszcze się nie skończyła, wiedzą dobrze urzędnicy w województwie łódzkim. W wielu miejscach urzędy miasta pracują zdalnie i w ograniczonym zakresie. Jednak w przypadkach niektórych samorządów możemy niestety mówić o całkowitym zamknięciu na petentów. O szczegółach Krzysztof Tubilewicz.
Najpoważniejsza tego typu sytuacja jest obecnie w Urzędzie Miasta i gminy w Sulejowie.
Z przykrością muszę potwierdzić 3 przypadek dodatni w urzędzie. Urząd jest zamknięty z wyjątkiem sytuacji szczególnych.
Poinformował mieszkańców na swoim facebookowym profilu burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski. Dodał również, że wraz z żoną mają wynik ujemny testów i dziś samorządowiec wrócił do pracy. Kwarantanną i izolacją objętych jest prawie 60% tamtejszych urzędników. Kilka dni temu o intensywnym pożarze mówił burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, opisując sytuację epidemiczną w swoim magistracie.
Wierzę, że po tym dzisiejszym dniu ten pożar w sposób definitywny zostanie zgaszony i już od poniedziałku wrócimy normalnie do pracy i wszyscy będą obsługiwani w sposób ciągły, bezkolizyjny.
Obecnie zarażonych jest 10 pracowników. Włodarz Wielunia podkreśla, że szczęśliwie jego urząd rozlokowany jest w 3 budynkach. Paweł Okrasa z pewnością nie narzeka na nudę, bo musiał przejąć też obowiązki kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Obowiązki i przykre, i przyjemne, czyli wypisywanie aktów zgonu, z drugiej strony aktów urodzin i udzielanie ślubów. Zachorowania w urzędzie w Mniszkowie między Piotrkowem Trybunalskim a Opocznem przełożyły się na logistyczne problemy z przeprowadzeniem drugiej tury wyborów prezydenckich. 18 osób na terenie gminy Mniszków choruje, 12 z nich to urzędnicy. Wszystko zaczęło się od przedwyborczego szkolenia, na które przyjechała osoba z zewnątrz.
Osoba z innego powiatu z wynikiem dodatnim nie wiedziała oczywiście wtedy bezobjawowo i to było szkolenie przedwyborcze. Tam uczestniczyli pracownicy biblioteki, pracownicy urzędu gminy i część komisji wyborczych. I to jest konsekwencja.
Relacjonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie Marianna Rożej. Koniec końców udało się zastąpić zakażonych osobami zdrowymi. Wyzdrowiał też starosta sieradzki Mariusz Bądzior, który przebywał blisko 2 tygodnie w łódzkim szpitalu zakaźnym.
Teraz czeka mnie jeszcze rekonwalescencja i praca nad powrotem do pełni sił. Do pełnej aktywności planuję powrócić na początku sierpnia. Z każdym dniem jestem silniejszy. Jeszcze raz dziękuję lekarzom i pielęgniarkom wszystkim za wyrazy wsparcia.
Informuję również za pośrednictwem mediów społecznościowych i co bardzo ważne, apeluję o stosowanie się do zaleceń inspekcji sanitarnych. Z pewnością sporą niedogodnością dla samorządów stały się sesje rad w trybie zdalnym. Przynajmniej na początku gremia mierzyły się z usterkami technicznymi. I tak ciągnące się obrady stały się jeszcze dłuższe. Bywały też problemy z zabieraniem głosu podczas sesji przez zwykłych obywateli. Przykład idzie z góry, choćby podczas kampanii wyborczej. Podczas wieców setki lub tysiące wyborców przedłożyły polityczne zaangażowanie na bezpieczeństwo. Jeśli rządy nie przekazują w jasny sposób informacji, nie stosują spójnej strategii zduszenia wirusa, jeśli ludzie nie stosują najważniejszych zasad, takich jak dystans społeczny, mycie rąk czy noszenie maseczek, to sytuacja może być tylko gorsza. To już słowa szefa Światowej Organizacji Zdrowia.
Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że sytuacja w wielu krajach byłaby znacznie lepsza, gdyby politycy zachowywali się odpowiedzialnie. Wirus jest teraz wrogiem numer jeden, ale działania wielu rządów i ludzi tego nie odzwierciedlają. Przywódcy nie dają jasnych wskazówek i przez to podważają najważniejszy składnik walki z wirusem – zaufanie społeczne.
Aktualnie w samym województwie łódzkim choruje ponad 700 osób.
Każdego dnia w Polsce wykonuje się średnio ponad 20 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Ich wynik jest rozstrzygający, bo w przypadku wykrytego zakażenia rusza cała machina. To szukanie osób z kontaktu, izolacja, izolację, kwarantanny i kolejne badania. Tu jednak warto zaznaczyć, że w rzeczywistości wyniki testów nie zawsze są tak oczywiste, a nawet zdarzają się przypadki, nad którymi specjaliści łamią sobie głowy do dziś. Czy wszystkim testom można ufać? Ponownie Dorota Matyjasik.
Najmłodsze swego czasu zakażone dziecko w Polsce urodzone w Łodzi, niemowlę, jeden wynik pozytywny, drugi negatywny. Półtoraroczna dziewczynka, która wypadła z okna łódzkiej kamienicy, rodzice zdrowi, u dziecka w badaniu wynik pozytywny, później też negatywny. Przypadek sprzed kilku tygodni, konsultowany w bardzo szerokim gronie specjalistów, także z Łodzi. Powiatowy inspektor sanitarny Urszula Jędrzejczyk.
Pacjent, który był hospitalizowany w Zgierzu, on wrócił ze Zgierza jako osoba z dwoma unikami ujemnymi, natomiast w Pirogowie został przebadany i wyszedł wynik dodatni. To znaczy, ja nie wiem, jak to skomentować.
Dyrektor szpitala imienia Pirogowa Roman Bocian.
Wcześniej chory był ujemny, a w momencie przyjęcia dodatni.
Dyrektor łódzkiego szpitala imienia Biegańskiego Krzysztof Zarychta.
Mieliśmy całkiem niedawno, gdzie niestety badania raz wychodziły dodatnie, później wychodziły ujemne i odwrotnie.
To nie są odosobnione przypadki, jak tłumaczą je eksperci. Zdaniem profesora Macieja Borowca, szefa laboratorium w Centralnym Szpitalu Klinicznym, przyczyną różnych wyników może być źle pobrany wymaz.
Powinien być wykonany z nosogardzieli. Niejednokrotnie widzimy na skierowaniach, że wymaz jest tylko z gardła, czy tylko z nosa. No to już widzimy, że tu mogą być problemy diagnostyczne w wykonywaniu tego typu badań i następnie uzyskujemy wynik raz negatywny, raz pozytywny.
Po drugie, wirus mimo tylu miesięcy pracy naukowej na całym świecie nadal jest zagadką. Wiele zależy od tego, jak na wirusa reaguje nasz organizm, mówi dyrektor Krzysztof Zarychta.
Wiele osób na przykład już pozbywa się z organizmu wirusa po całym tygodniu choroby. Niektórzy, z tego co wiem, nawet po 4 tygodniach, a rekordzista miał 8 tygodni.
Wirus potrafi zamknąć się w otoczce, zamknąć się w takie, jakby to powiedzieć, może nie fachowo, ale kolokwialnie, cyście w komórkach płuc, a następnie, kiedy pacjent jest już przekazany do szpitala, powiedzmy, pulmonologii, nefrologii, klinicysta, który widzi, że pacjent ma niewydolność oddechową, zastosuje odpowiednie leki, które mogą uwolnić wirusa bądź fragmenty DNA wirusa z uszkodzonych tkanek płuc. I wtedy niejednokrotnie też zastanawiamy się, czy test genetyczny wykrywa tylko ten fragment genomu wirusa, czy wykrywa całą postać wirusa. Tego nie wiemy.
Jak podkreśla rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar, nie ma testów stuprocentowych. Nawet te najbardziej wiarygodne, czyli genetyczne, też mają swój margines błędu.
Metoda PCR, która jest zalecana jako jedyna, czyli badania genetyczne, badania genomu wirusa, jest metodą bardzo czułą. Można powiedzieć nawet nadczułą. I są już publikacje naukowe, które mówią o tym, że badania wykonywane tą metodą w jakimś odsetku, nieznacznym, ale jednak, są fałszywie dodatne.
Dlatego w sytuacjach niejednoznacznych wykonywane są też inne badania, na przykład tomografia komputerowa.
Mieliśmy jednego pacjenta, który wpierw miał wyniki ujemne, jednakże tomograf płuc i obraz z tomografu płuc pokazywał, że jakieś zmiany w płucach są bardzo niepokojące i charakterystyczne dla tej choroby. No i faktycznie po kilku dniach te testy wirusowe wyszły dodatnie.
Tu potrzebujemy klinicystę, potrzebujemy wywiad kliniczny, porozmawiać, jaki jest fenotyp kliniczny, gorączkowanie, zaburzenie oddychania, czy wykonanie wręcz TK płuc, żeby potwierdzić nasze wyniki.
Badania niejednoznaczne są powtarzane, ale i tak zasada jest jedna. W przypadku podejrzenia koronawirusa u pacjenta jest on traktowany jak osoba zakażona. Za to, by być uznanym za osobę zdrową, konieczny jest podwójny, wykonany w odstępach czasu, test z wynikiem negatywnym.
Zatem jak słyszymy, o wirusie wciąż wiemy mało, a przynajmniej na tyle mało, żeby skutecznie z nim walczyć, na co wskazują choćby codzienne informacje o kolejnych zakażeniach. Tu Radio Łódź, magazyn informacyjny Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia. Teraz o problemie, z którym boryka się chyba większość z nas, bo przecież prawie wszyscy robią codzienne zakupy. Niestety w ostatnim czasie mogą one nie sprawiać tyle przyjemności, co zwykle, a przyprawiać raczej o ból głowy. Wszystko przez wysokie ceny. Inflacja bazowa w czerwcu była najwyższa od 19 lat. Wzrost cen towarów i usług staje się coraz bardziej dotkliwy dla konsumentów i ich portfeli, szczególnie w czasie epidemii i wywołanego przez nią kryzysu, bo przecież pensje przestały rosnąć, a zaczęły nawet w niektórych momentach spadać. Jednak to, co mówią ekonomiści i statystyki, nie zawsze idzie w parze z rzeczywistością. Jak jest tym razem? Czy dane makroekonomiczne pokrywają się z cenami na przykład na bazarach? Sprawdzał to Michał Makowski.
W
Wszystko drożeje. Te słowa cisną się na usta wielu Polaków i Polek. Są też prawdą ekonomiczną ze względu na panującą inflację. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w czerwcu 2020 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z czerwcem 2019 roku wzrosły o 3,3%, a w stosunku do maja 2020 roku wzrosły o 0,6%. Potwierdza to ekonomistka z PKO Banku Polskiego Marta Petka-Zagajewska.
Wzrost wynikał ze zmian cen w całym szeregu kategorii. Po pierwsze, w czerwcu widzieliśmy już stopniowe odbijanie cen paliw, ale przede wszystkim zobaczyliśmy dosyć dynamiczne wzrosty cen w całym szeregu różnego rodzaju usług. Łącznie ceny usług drożały aż 7,4% rok do roku.
Bardzo dotkliwe dla konsumentów są ceny żywności, które urosły o 7,5% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Jednak to ceny owoców poszybowały o ponad 27% w górę, o czym można się przekonać, odwiedzając rynek, targ czy bazarek. Załóżmy za 50 zł, to ile tych owoców można kupić i jakich?
No nie za wiele. Truskawka 8 zł, czereśnia 14, 15, także za dużo się nie nakupi.
Taka droga jest truskawka teraz?
Bywała po 4, po 3.
Czereśnia po 17 zł to jest szczyt wszystkiego.
To wynika po pierwsze troszeczkę z nieurodzaju, a druga sprawa opadów, które nadal nękają sadowników, ponieważ czereśnie to są tak zwane owoce bardziej miękkie. One nie lubią deszczu. W momencie, kiedy dojrzewają, zaczynają pękać. To widać na niektórych owocach. Producenci muszą je czasami trzykrotnie przebierać po to, żeby mieć ładny towar po prostu i sprzedawać ładne rzeczy.
Te odrzuty to potem da się jakoś wykorzystać sensownie?
No raczej nie, chyba żeby trzeba było coś, nie wiem, jakąś utylizację w inny sposób zrobić, bo raczej tego się nie da sprzedać i nie da się przetworzyć.
Fasolka zielona 12-14, żółta 10 zł. Także na obecną chwilę za dużo się nie poje.
Na pewno jest wszystko coraz droższe.
Takie dwie reklamówki to ile kosztują mniej więcej?
130.
Słodycze, mięso, nabiał.
Warzywa szczególnie dużo droższe, owoce, jabłka.
Po ile jabłka?
8 zł kilogram i wcale nieładne. Pukam na całym rynku, bo obiecałam dzieciom na działce, że im przywiozę po jabłku.
Pan ma dwie siatki, co pan tam nakupował?
Tam ma mięso i chleb, 60 zł.
Za mięso i chleb?
Za mięso, chleb.
I na ile to starczy?
Na 3 dni.
Jakie produkty mięsne drożeją najbardziej?
Szczerze, w wędlinach to może być wszystko. Kategoria metki, czyli surowe, wędzone rzeczy, to nie jest jakiś rarytas. Poszły bardzo w górę. W ciągu 2 lat potrafiły pójść w górę o 6 zł. W przypadku to jest 30 zł, no to mamy 25%, prawie 20%, to jest bardzo dużo. Szynki takie naturalnie wędzone bez konserwantów, czyli całkowicie z drugiej strony skali. Tak samo, po 5-6 zł, czyli procentowo mniejsza ilość, ale to dalej mamy 10% ponad.
Czy inflacja wreszcie zahamuje? Ogólny wskaźnik już przekroczył wynik akceptowany przez NBP. Zdaniem ekonomisty profesora Stefana Krajewskiego wyhamowanie nie nastąpi do końca roku, a jednym z czynników wpływających na inflację są nastroje społeczne.
3-4%. Nad tym jeszcze można panować. Zależy od tego, czy ludzie panikują, czy nie. Zarówno zwykli ludzie, jak i przedsiębiorcy. Na wzrost inflacji poza panikiem. Wzrost cen źródeł energii. Stare technologie produkcji energii elektrycznej. Jeżeli będzie droga energia, to odbija się to i na produkcji żywności, ale także na usługę.
Profesor Krajewski dodaje, że władze państwowe powinny tworzyć atmosferę, która będzie uspokajać konsumentów oraz zachęci przedsiębiorców do inwestowania w wydajniejsze technologie produkcyjne. Inwestycje pozwolą obniżyć koszty produkcji towarów i spowolnić wzrost cen.
Warto jeszcze dodać, być może właśnie dla uspokojenia, że inflacja według ekonomistów ma zacząć hamować pod koniec roku, a w przyszłym roku, nawet według niektórych szacunków, spaść poniżej 2%. Czy tak rzeczywiście będzie? To oczywiście się okaże. Zmieniamy temat i przenosimy się na Uniwersytet Łódzki, gdzie w minionym tygodniu doszło do historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy na rektora uczelni wybrano kobietę. Została nim profesor Elżbieta Rządzińska. Wybór jednak nie odbył się bez drobnych kontrowersji. Zdaniem odchodzącego rektora, profesora Antoniego Różalskiego, kampania wyborcza nadszarpnęła wizerunek uczelni, który teraz trzeba będzie wspólnymi siłami odbudowywać. Ponownie Michał Makowski.
Ustawa 2.0, która zreformowała system szkolnictwa wyższego, wprowadziła limit wieku dla kandydatów na stanowisko rektora. Wynosi on teraz 67 lat w momencie rozpoczynania kadencji, dlatego ani rektor Uniwersytetu Łódzkiego profesor Antoni Różalski, ani rektor Politechniki Łódzkiej profesor Sławomir Wiak nie mogli ubiegać się o reelekcję. Od 1 września nowym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego będzie profesor Elżbieta Rządzińska. Sądzińska, która wygrała w wyborach akademickich z profesorem Sławomirem Cieślakiem, wynikiem 109 do 87 głosów. Po ogłoszeniu wyników głosowania profesor nie ukrywała emocji.
Nie będę ukrywała, że jestem bardzo wzruszona. Państwa zaufanie jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale jednocześnie wielką, ogromną odpowiedzialnością. Funkcję tę traktuję jak służbę.
Profesor Rządzińska w swoim programie wyborczym zapowiadała między innymi zwiększenie liczby zatrudnionych obcokrajowców oraz stworzenie biura tłumaczy dziedzinowych, które będzie korygować teksty naukowe. Ponadto chce, żeby wybitni studenci mogli korzystać z indywidualnych ścieżek kształcenia. Kampania wyborcza prowadzona przez kandydatów nie przebiegała jednak w duchu uczciwego współzawodnictwa. Obie strony wyścigu były posądzane o plagiat, czyli wykorzystanie w swoich programach materiałów kandydatów z innych uczelni wyższych, na co zwrócił uwagę odchodzący rektor Różalski.
Radość tego dnia zakłóca przebieg kampanii wyborczej. Niestety z żalem muszę powiedzieć, iż kampania ta zaszkodziła dotychczasowemu wizerunkowi naszej uczelni. Przyniosła straty dla naszej społeczności akademickiej, które będzie trudno szybko naprawić. Oby to się udało.
Zdaniem profesora Różalskiego nadchodząca kadencja będzie dla władz uczelni większym wyzwaniem niż poprzednia.
Życzę więc odwagi, życzę determinacji w obronie podstawowych wartości akademickich, takich jak autonomia uczelni, wolność nauki i kształcenia. Obawiam się też, że dramatyczny podział, jaki obserwujemy w polskim społeczeństwie, nie będzie bez wpływu na naszą społeczność uniwersytecką. Życzę więc zdecydowania i wytrwałości w budowaniu wspólnoty akademickiej.
Przeglądając prasę i portale internetowe, nie zauważyłem, aby kwestia wspomnianych wcześniej programowych plagiatów odbiła się szerokim echem w świecie uczelni wyższych. To, co znalazło się w programie wyborczym, to jedno, ale pozostaje liczyć, że słowa zmienią się w czyny, o których będziemy opowiadać w niedalekiej przyszłości.
A co w programie nowej rektor się znalazło? Profesor Rządzińska opowiedziała o tym na antenie Radia Łódź.
Pani profesor, to jakie najważniejsze wyzwania, no poza właśnie problemem finansowym, poza problemem epidemii koronawirusa, to jakie najważniejsze wyzwania stają przed uczelnią, przed Uniwersytetem Łódzkim?
Na pewno utrzymać ten kierunek wzrostowy, jeśli chodzi o badania, pozyskiwanie projektów naukowych. Naprawdę ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące nawet to wiele sukcesów, które się przydarzyły. Wejście w te najbardziej prestiżowe projekty. Utrzymanie na dobrym poziomie, na wysokim poziomie wymiany studenckiej, międzynarodowej, zwiększenie wymiany pracowników, żeby ten prestiż uniwersytetu po prostu wzmocnić.
Czyli wzmacnianie prestiżu to jest to, na czym pani najbardziej zależy, na czym będzie się skupiała pani kadencja?
No tak, myślę, że tak, ale chcę to powiedzieć wyraźnie. Moja kadencja będzie się skupiała na wsparciu, na rozwijaniu tych dwóch elementów. Badania, kształcenie i otwarcie się na otoczenie społeczno-gospodarcze.
Nie tylko naukowcy, ale także studenci.
Tak jest.
Z czego na pewno studenci,
tak
którzy
jest,
pewnie są na wakacjach,
zdecydowanie. I doktoranci.
Się cieszą. I doktoranci.
Za realizację tych pomysłów trzymamy kciuki. I na koniec przenosimy się jeszcze do Kutna, bo nawet 100 tysięcy złotych może kosztować naprawa fontanny na placu Piłsudskiego właśnie w Kutnie, po tym jak w miniony weekend zniszczył ją policyjny radiowóz. Problem w tym, że na razie nie wiadomo, kto obiekt naprawi. Rzeczniczka policji w Kutnie, Edyta Machnik, mówi, że funkcjonariusze nie mieli wyjścia i wjechali na plac, bo byli wzywani do poważnej interwencji.
Z uwagi na to, żeby to była interwencja pilna, policjanci udali się tam, załączając sygnały świetne i dźwiękowe. Kiedy dotarli na miejscu, ujawnili grupę 3 już osób. Po zaparkowaniu radiowozu podjęli interwencję, wylegitymowali te osoby i za swoje zachowanie osoby, które były na miejscu, 2 z nich zostały ukarane mandatami karnymi za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, będąc pod wpływem alkoholu, a jedna odmówiła przyjęcia mandatu, w związku z tym zostanie skierowany przeciwko niej wniosek do sądu. No i w momencie, kiedy zakończyli interwencję i chcieli odjechać, okazało się, że pod jednym z kół radiowozu osunęła się, załamała płyta i radiowóz został unieruchomiony. No i niestety trzeba było tutaj wykorzystać sprzęt specjalistyczny, żeby ten radiowóz stamtąd wyciągnąć.
Fontanna przy placu Piłsudskiego w Kutnie dzisiaj już jest zakryta takim specjalnym parawanem, żeby tu nikt nie wpadł, ale widać, wszystko jest załamane, płyty popękane. Policjanci twierdzą, że śpieszyli się do bardzo poważnej interwencji, chociaż okoliczni taksówkarze, którzy tutaj stoją, twierdzą, że ta interwencja nie była jakaś poważna.
Przyjechali no, na bombach, ale na zgłoszenie, ale tam co, czterech se stało śpiewało. No to jaka to interwencja, żeby wjeżdżać tędy. Normalnie drogą my pojechali, tylko huk było słychać.
Zarwało się po prostu.
Widzieliśmy to na żywo.
Oni wiedzą, co tu jest. No.
Tak, to nie jest Warszawa, że oni tu pierwszy raz przyjechali, tylko jeżdżą tu codziennie.
Pod nogi tym osobom podjechali, a mogli 5 metrów dalej się zatrzymać i by było bez problemu.
Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta miasta.
A pan jak skomentuje to wydarzenie z weekendu, gdzie radiowóz policyjny wpadł do fontanny?
Trudno to skomentować, więc może skomentuję to takim powiedzeniem, że jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera i chyba to wystarczy za komentarz. Naprawdę, żeby coś takiego zrobić, to wystarczy tam pójść i zobaczyć, że trzeba było się mocno postarać, żeby wjechać do fontanny.
Kto teraz naprawi tą fontannę, pani rzecznik? Policjanci?
Czekamy na wyjaśnienia, czekamy na ustalenia wszystkich szczegółów tej okoliczności. Komendant Powiatowy Policji w Kutnie również polecił wszczęcie czynności wyjaśniającej, żeby ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
A czy ci policjanci ponieśli jakieś konsekwencje za to?
Policjant, który kierował radiowozem, został ukarany mandatem karnym z artykułu 98 kodeksu wykroczeń.
Policja powinna świecić przykładem, jak to się mówi. Niech naprawiają, a kto, to już jest ich głowa, ja tam się nie wtrącam. Nie wiem.
Myślę, że ubezpieczenie policji, ewentualnie jak nie mieli, to policja. Kierowca każdy błędy popełnia, ale tu powinna moim zdaniem policja płacić za to. Na pewno nie podatnicy.
Oczywiście, że my ją naprawimy, bo my mamy wszystkie umowy z wykonawcami, ale będziemy dochodzić oczywiście tych środków. No to jest zniszczone mienie społeczne znacznej wartości, bo trudno jeszcze powiedzieć, ile to będzie kosztowało, ale może to wynieść 100 tysięcy złotych. Przecież to są urządzenia, które były robione no, specjalnie pod ten projekt. No więc będziemy to oczywiście robili. Musi to robić wyspecjalizowana firma, a potem będziemy dochodzić tych środków od sprawców.
A sprawą interesował się Piotr Krzysztofiak. I to wszystko w tym magazynie Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia. Na kolejny zapraszam oczywiście za tydzień. Maciej Trojanowski, do usłyszenia.